Dzisiaj mówimy o odnawiającej Bożej łasce. To jest niezwykle ważny temat, a ja będę starał się być ostrożny w tym, co dzisiaj będę mówił. Każda relacja wymaga podtrzymywania, prawda? Jeśli wchodzimy z kimś w relację, to relacja wymaga podtrzymania z jednej i z drugiej strony. Kilka dni temu, konkretnie w czwartek, wspominaliśmy święto w niebo wstąpienia Pana Jezusa Chrystusa. To święto mówi o tym, że mamy arcykapłana w niebie, Jezusa Chrystusa, który zasiadł po prawicy tronu Bożego i ma pewną służbę. Nieustannie wstawia się za nami. Inaczej mówiąc, to jest Jego praca, byśmy byli z Nim w relacji. Ale jest druga strona medalu, to jest nasze działanie. To są rzeczy, które sprawiają, że my także ze swojej strony podtrzymujemy relację z Jezusem Chrystusem. I prawda jest taka, od momentu, kiedy stałeś się chrześcijaninem, a chrześcijaństwo zaczyna się od tego momentu, kiedy uznaję Jezusa szefem mojego życia, panem mojego życia, królem mojego życia, stawiam go na pierwszym miejscu, wszedłem w nim w relację, ta relacja będzie albo wzrastała, albo będzie słabnąć, albo z dnia na dzień będziesz coraz bardziej gorący, albo będziesz letni lub nawet zimny. Stąd też musimy ciągle dbać o to, by relacja z Jezusem była nieustannie gorąca. Myślę, że wszyscy w swoim chrześcijańskim życiu przechodziliśmy różnego rodzaju fazy. Fazy niezwykłego rozpalenia swojego serca dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, ale też fazy, kiedy było nam trudno, i ta relacja była coraz słabsza. I myślę, że gdybym zadał pytanie, czy ktoś z was przeżywał takie chwile w swoim życiu osłabienia relacji z Jezusem, to myślę, że większość z nas, jeśli nie wszyscy, mogliby się do takiej sytuacji przyznać. Myślę też, że wielu z nas zna osoby, które bardzo dobrze wystartowały z Jezusem Chrystusem. Może bardzo długo żyły w Nim w relacji, ale dzisiaj z Nim w relacji nie są. Gdzieś odeszły, gdzieś się zagubiły i nie mają tej łączności z Jezusem, którą miały na początku. Co właśnie z takimi osobami, które kiedyś przeżyły Boże dotknięcie, które stały się uczniami Jezusa Chrystusa, które stały się dziećmi Bożymi przez to, że Chrystus narodził się w ich sercach, że Duch Święty zamieszkał w ich życiu. Co z takimi ludźmi, którzy odpadli, którzy dzisiaj nie żyją z Bogiem, a wcześniej oddali życie Jezusowi Chrystusowi? Dobra nowina jest taka, że zarówno dla nas, jak i dla osób, które przeżywają taką chwilę, Bóg daje właśnie Jego odnawiającą łaskę. Łaskę, która może przywrócić nas z powrotem do społeczności z Bogiem. W śpiewniku Pielgrzyma jest taka pieśń, że łaska, łaska, podnieść, oczyścić i dzisiaj chcę, że łaska jest większa niż wszystkie moje przestępstwa. W Trenach, w 5 rozdziale, w 21 wierszu, w najbardziej, można powiedzieć, smutnej księdze Bożego Słowa, czytamy takie stwierdzenie, taką modlitwę. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś. I właśnie dzisiaj o tym chcę mówić. Chcę mówić o świeżości życia z Jezusem Chrystusem, o powrocie do Jezusa Chrystusa, o odnowieniu z Nim relacji. Macie w swoich witakach konspekt dzisiejszego kazania. Wyjmijcie, korzystajcie z niego, bo jak wiecie, najkrótszy ołówek jest dłuższy od najdłuższej pamięci. Korzystamy z podręcznika, którym jest Biblia, a potem działamy, bo nie chcemy być tylko słuchaczami Bożego Słowa, ale wykonawcami. Postaram się mówić krótko i mam nadzieję, że Pan Bóg mi w tym pomoże i to się uda. Kochani, chciałbym najpierw powiedzieć o kilku przyczynach, które sprawiają, że jako wierzący ludzie odchodzimy od Boga. Rzeczy, które sprawiają, że nasza relacja z Jezusem słabnie. Chciałbym dzisiaj mówić w oparciu o historię, która zapisana jest w Ewangelii Marka w 14 rozdziale. Jest to historia życia apostoła Piotra i nie tylko, bo i innych uczniów. Historia związana z Jezusem Chrystusem, z ostatnimi Jego chwilami tutaj na ziemi. A myśl, która będzie ciągle się przewijała, to to, że zawsze jest szansa powrotu, ponieważ istnieje odnawiająca Boża łaska. Czy pamiętacie tę historię, kiedy podczas ostatniej wieczerzy w pewnym momencie Pan Jezus wypowiada prorocze zdanie? To jest wypowiedziane przez Jezusa słowo, to jest Słowo Boże. Powiedział, jeden z was zaprze się mnie. A wtedy Piotr powiedział, skomentował to swoim zdaniem. Panie, choćby wszyscy inni Ciebie się zaparli, to ja tego nie uczynię. Ja się Ciebie nie zaprę. A Pan Jezus mu powiedział: Piotrze, zaprawdę powiadam ci, to też było Boże Słowo, to też było prorocze, to było 100%, a jak Jezus coś mówi, to się w 100% spełnia. Powiedział: zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, ty się zaprzesz mnie 3 razy. Piotr powiedział, że on się nie zaprze Jezusa. Kochani, to jest jedna z pierwszych przyczyn, dlaczego my, chrześcijanie, odpadamy od Boga. To jest, tą przyczyną jest to, że wierzymy w siebie. Mamy wiarę w siebie, ktoś to nazwał nadzaufaniem. Wiara w siebie. Zaraz wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. O co chodzi w wierze w siebie. Zaczynamy myśleć o sobie, że możemy nad wszystkim panować. Że ja to wszystko kontroluję. Że mam moc sam w sobie. Powtórzę to jeszcze raz. Nikt z nas tutaj obecnych na sali nie ma mocy sam w sobie. I staram się to powiedzieć precyzyjnie. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, to mieszka w tobie Duch Święty i masz moc w Duchu Świętym, który mieszka w tobie, ale nie w sobie samym. Czy rozumiecie różnicę? Czy to jest klarowne? Mamy moc w Duchu Świętym, który mieszka w nas, ale nie mamy mocy samych w sobie. Pamiętacie apostoła Pawła? Kiedyś zwierzył się ze swojej sytuacji. Powiedział takie zdanie. Już myślałem, że śmierć nasza jest postanowiona. Przeżył bardzo silną presję na jego chrześcijańskie życie. I potem dodał tak. Myślałem, że śmierć moja jest postanowiona, nasza jest postanowiona, a potem powiedział, dlaczego tak się stało. Byśmy już na sobie samych nie polegali, tylko na Bogu, który ma moc wzbudzania nawet zmartwych. W innym miejscu jest napisane, że nasza ufność jest w Bogu, a Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Zbytna pewność siebie, nie Boga, który jest w nas, nie Ducha Świętego, który jest w nas, ale zbytnia pewność siebie jest jedną z pierwszych przyczyn, kiedy chrześcijanie upadają. Spotkałem przynajmniej kilku chrześcijan, którzy mówili mi świadectwo następującego rodzaju. Myślałem, pan mówi, kiedyś miałem w domu taką rozmowę, że zobacz, trzymamy się Boga. To nam się nie przytrafi. Ta rzecz, my nad tym panujemy, to nam się nie przytrafi. I ta osoba mi powiedziała, wiesz, i parę dni później, właśnie w tej rzeczy, w której byłem tak pewny, leżałem, ponieważ zaufałem samemu sobie. Biblia mówi wyraźnie, że nasze serca są zwodnicze. Nasze serca są zwodnicze. Dlatego ufność w sobie samych nie spełnia żadnej roli. Powiem wam jeszcze jedno świadectwo. Mój przyjaciel, który jest pastorem na południu Polski, wiele lat temu, chcąc dorobić do swojej pensji, postanowił zatrudnić się jako sprzedawca, taki uliczny. I pojechał kiedyś na trening dotyczący sprzedaży artykułów. I podczas tego treningu opowiadał mi, że wykładowca powiedział takie zdanie. Mówi, komu z was zdarzyło się z poranka czuć się źle, że nie macie siły, że do niczego jesteście, że dzisiaj, że macie kiepski dzień? No to las rąk. Wszyscy z nas przecież mieli takie sytuacje. Wówczas ten wykładowca powiedział tak. Wiecie, co trzeba zrobić? Jest proste lekarstwo na ten temat. Jeśli coś złego ci się przytrafi, jeśli masz doła, to wystarczy podejść do lustra, spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć, a dzisiaj dam radę. Dzisiaj mi się wszystko powiedzie. Jestem silny, jestem mocny. Dzisiaj będę miał wspaniały dzień. Dzisiaj będę miał cudowny dzień. I gdy tak będziecie wyznawać, to wszystko wam się uda dzisiaj. A ludzie siedzą tak. I mówią, ale to proste, ale to proste. I w tym momencie mój kolega podniósł rękę i powiedział, przepraszam bardzo, czy mógłbym coś powiedzieć? No proszę bardzo, niech pan powie. Mówi, proszę pana, wie pan, zdarzyło się tak w moim życiu, że jednego dnia zmarło 2 moich dzieci. I myśli pan, że podszedłem do lustra i powiedziałem sobie, dzisiaj będę miał dobry dzień? Dzisiaj wszystko mi się uda? Nie, proszę pana. Poszedłem do tego, który jest dawcą życia i przyszedłem do niego z moim zbolałym sercem. Wylałem przed nim, prosząc go, żeby mi pokazał i pocieszył mnie. I usiadł. A potem była przerwa. Zgadnijcie, wokół kogo ludzie się zebrali, żeby szukać porady do życia. Nie myśl o tym, że masz moc w sobie, w samym sobie. Masz moc w Bogu, który jest w tobie, a jeśli jesteś niewierzący, to jest Bóg, który wypełnia cały wszechświat. I jeśli oddasz życie Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. On przez Ducha Świętego zamieszka w tobie i będziesz miał moc w Duchu Świętym, który w tobie mieszka. Boża zasada jest taka. List do Koryntian mówi o tym, że kto nie ma, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. A w przypowieściach czytamy, że pycha chodzi przed upadkiem. To jest pierwsza rzecz. ufność w sobie samym. Druga rzecz, dzięki której wierzący upadają, to jest lenistwo. To jest lenistwo. To także wychodzi z historii Piotra. Z tej historii, którą Piotr przeżywał. W tej historii Piotra spotykamy letarg, ospałość, wszystkie dobre zwyczaje, które ludzie mają, wierzący, często zostają odkładane na bok. Czy zdarzało wam się, że po jakimś czasie, kiedy mieliście relacje z Bogiem, kiedy mieliście cichy czas z Bogiem, czytaliście Biblię, byliście w grupie domowej, nagle przyszedł jakiś taki letarg. Nie chciało się. Nie chciało się pomodlić, nie chciało się poczytać Biblii, nie chciało się pójść na grupę domową, na nabożeństwo. Nie chciało się. Nie mam na to już czasu. Ja robię teraz wiele innych rzeczy, jestem zbyt zajęty, żeby temu się poświęcać. Kiedyś może na emeryturze. Kiedy tak myślisz, to zapala się światło ostrzegawcze. Piotr to przeżył, kiedy poszedł z uczniami Jezusa Chrystusa na osobności z Nim i Pan Jezus poprosił, żeby z Nim czuwali, a Piotr i pozostali co zrobili? Zasnęli. Zauważyłem, oczywiście, często przyczyną tego jest zmęczenie, które jest wynikiem złego trybu życia wielu z nas. Że nie przestrzegamy Bożego przykazania o tym, żeby święcić szabat, żeby odpoczywać w Bożym dniu, żeby mieć czas dla Boga i dla swojej rodziny. A potem dziwimy się, że przychodzi zmęczenie. Zauważyłem w moim życiu, że najbardziej podatny jestem na pokusy wtedy, kiedy jestem totalnie zmęczony. Kiedy prowadziłem nieracjonalny tryb życia, wtedy zaczyna mnie ogarniać marazm, letarg, który przeradza się w lenistwo. Po prostu mi się nie chce. Nie chce mi się modlić, nie chce mi się czuwać. A Pan Jezus powiedział do Piotra, czuwajcie, abyście nie popadli w co? W pokuszenie. W pokuszenie. Jezus potem mówił, nie mogliście ze mną czuwać nawet jednej godziny. Kochani, druga rzecz to jest właśnie lenistwo. To jest taki marazm. To jest czas, który zamiast być poświęcony czy dla Boga, poświęcamy zupełnie dla innych rzeczy. Nie chce nam się. Po prostu nie chce nam się modlić, nie chce nam się czytać Biblii. To są światła ostrzegawcze. Często jest to wynikiem nieracjonalnego fizycznego zmęczenia. Dlatego wiele razy o tym mówiliśmy. Bóg to wszystko ustawił we właściwych proporcjach, żebyśmy nie popadali w takie rzeczy. Rozmawiałem też z wieloma osobami, które potknęły się czy upadły w momentach swojego życia, kiedy były najbardziej zmęczone, bo zignorowały światełko ostrzegawcze. A Jezus powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Lenistwo wynikające, czy taki marazm wynikający właśnie czasami z rzeczy, która źle została zorganizowana, ze źle zorganizowanego czasu, sprawia, że przytrafiają nam się upadki. Trzecia rzecz, która wynika z historii z Piotrem. Czytamy, że już gdy Jezus został schwytany w Ewangelii Marka w 15 rozdziale, w 54 wierszu, czytamy, że Piotr szedł za Jezusem z daleka. Biblia jest bardzo precyzyjną księgą. Mogło być tam napisane, że Piotr szedł za Jezusem, ale tam jest napisane, że Piotr szedł za Jezusem z daleka. I być może to, co powiem, będzie raczej tekst wykorzystany zostanie jako pretekst do powiedzenia pewnej prawdy, ale nawet jeśli tak jest, to co powiem, wierzę, że jest prawdą. Wierzący upadają z powodu strachu przed dezaprobatą. Ze strachu przed dezaprobatą. Czy zdarzyło ci się kiedyś, idąc z Biblią pod pachą, schować ją, bo co sobie inni pomyślą? Czy zdarzyło ci się być zakłopotanym przed modlitwą przy stole w restauracji? Pamiętam, kiedyś jeden kaznodzieja zrobił nam taką rzecz. Siedzieliśmy razem przy posiłku i posiłek już podano w restauracji, a on powiedział takie zdanie. Żeby nie robić zamieszania, odsuńmy krzesła, ulęknijmy przy stole i pomódlmy się. Słuchajcie, ja byłem zawstydzony. Czasami niektórzy z was wiedzą, że używam tej historii i zdarzyło mi się tutaj z osobą tutaj obecną i byłem zdziwiony, jak ta osoba klęknęła w kawiarni przed stolikiem. Powiedziałem sobie, że chyba więcej takiego żartu nie będę mówił. Ale mógłbym wziąć wiele historii. Piotr szedł z daleka. To są te momenty, kiedy boimy się dezaprobaty innych ludzi. Boimy się tego, że możemy zostać odrzuceni, że możemy zostać uznani za fanatyków. Po co masz być aż tak bardzo gorący dla Chrystusa, tak bardzo radykalny? Lepiej bądź liberałem, trzeba każdego zrozumieć. Po co to wszystko? Myślę, że wielu z nas słyszało takie zdania. Boimy się dezaprobaty. A co mówi Biblia? Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, jest bezpieczny. A sam Jezus powiedział, kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami i świętymi swymi. W objawieniu świętego Jana czytamy, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Bojaźliwość jest umieszczona w tej samej kategorii, co cudzołóstwo. Ja sam przeżywałem takie chwile. Opowiadałem wam kiedyś zostałem zaproszony na spotkanie do bardzo wysokiej rangi urzędnika państwowego i siedział tam jeszcze jeden duchowny z innego kościoła, i rozmawiali o filozofii. Rozmawiali o tym, jak bardzo wiele w życie wniosły ich pewne postacie z filozofii, zwłaszcza antycznej. I ja siedzę i sobie myślę, Panie Boże, przypomnij mi jakiegoś filozofa. Przypomnij mi jakiegoś filozofa. I nagle, a że studiowałem za czasów dawnych, to studiowałem filozofię marksistowską, to się mi przypomniał filozof. No i zagadałem. No, nie podpadłem tym, z czym zagadałem, ale gdy wyszedłem za drzwi, wiedziałem, że zrobiłem to z pewnego powodu. Bałem się dezaprobaty, jeśli zacznę mówić, że najpotężniejszą postacią dla mnie, mistrzem świata we wszelkich kategoriach, jest osoba Jezusa Chrystusa. To była dla mnie mocna lekcja. Kolejna rzecz. Jeśli byście przyjrzeli się życiu Piotra, to Piotr szedł najpierw z daleka, a wiecie, gdzie potem się znalazł? Gdy znalazł się na dziedzińcu, jakie miejsce sobie wybrał, żeby obserwować, co się będzie działo? Usiadł przy ognisku, aby się ogrzać. I myślę, że z jednym z problemów, dla których upadamy, jest wygoda. Jest po prostu wygoda. Piotr usiadł ze strażami, ogrzał się przy ogniu. To jest zdumiewająca scena. Zdumiewająca scena. Od wielu lat mojej służby oglądam to w moim własnym życiu i w życiu wielu ludzi, którzy dzisiaj są wypaleni. Byli silnymi, potrafili dużo mówić, a potem coś się stało. Stało się, że własną wygodę przekładaliśmy nad społeczność z Jezusem Chrystusem. Własną wygodę przekładałem nad społeczność z Jezusem Chrystusem. Gdy pamiętam moje wczesne lata, kiedy mieszkałem 100 kilometrów od Warszawy i żeby przyjechać na nabożeństwo, musiałem wstać tak, żeby zdążyć do pociągu o 5 rano, to chciałbym, żeby te czasy wróciły, żebym miał tę samą gorliwość, żebym nie myślał sobie dzisiaj za gorąco, żebym przyszedł do kościoła. Dzisiaj bardzo jestem zmęczony, żebym wziął udział w grupie domowej. Wiecie, dlaczego wtedy chodziłem tak bardzo i było mi wszystko jedno, czy to będzie godzina 5 rano pobudka? Ponieważ wiedziałem, że w społeczności dzieci Bożych panuje jedna zasada. Gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w Jego imieniu, to co? To On tam jest, a ja chciałem się z Nim spotykać. Często wygoda sprawia, że w naszym życiu zaczyna się kruszyć. Że coś się dzieje w naszym życiu. I gdy ktoś kiedyś zrobił badania na ten temat, jakie rzeczy w życiu chrześcijanina znikają, kiedy zaczyna być odchodzić od Boga, to stwierdzono, że dzieją się trzy rzeczy. Pierwsza, w pierwszej kolejności upada ofiarność. W myśl zasady, gdzie skarb twój, tam będzie i twoje serce. Prosta myśl Jezusa. Druga rzecz, która upada, to modlitwa i czytanie Bożego Słowa. A trzecia rzecz, to społeczność z innymi wierzącymi. To są trzy światełka kontrolne, po których możemy sprawdzić nasze duchowe EKG. No ale co w takim razie? Co staje się z osobą, która jest, i posłuchajcie tego słowa, prawdziwym chrześcijaninem? Co się dzieje z człowiekiem, który prawdziwie się nawrócił, ale z jakiegoś powodu odchodzi, odpada i nie idzie już dalej z Bogiem? Jak Bóg odpowiada takim ludziom? Jak Bóg wychodzi do takich ludzi? Kiedy jestem chrześcijaninem, a upadam, co w takim razie? I chcę zacząć od wiersza i chcę być dzisiaj bardzo dobrze zrozumiany. Jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, autentycznie nawróciłeś się, narodziłeś się na nowo, wszedłeś do Bożej rodziny i zdarzył ci się upadek, zdarzyła ci się słabość, to nie znaczy, że nic wielkiego się nie stało. Stało się wielkiego i o tym za chwilę będę mówił. Ale chcę, pierwszy wiersz, który chcę nam zostawić, który chcę, żebyśmy zapamiętali, to jest wiersz, który mówi, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A zaraz wytłumaczę, żebyście nie wyciągnęli dobrych wniosków. Staram się, złych wniosków, przepraszam. To ten upał tutaj. Kochani, staram się nie odpowiadać na pytania, czy zbawienie można utracić, czy nie. Nawet nie lubię tego pytania, jak mi ktoś go zadaje. Dla mnie to jest pytanie bardziej duszpasterskie niż teologiczne. Nawet mi, powiem, trochę szkoda czasu. Wybaczcie, ci, którzy lubią odpowiedzi na to pytanie, żeby zmagać się. Znaczy zmagać, mam dla siebie to poukładane. Ale odpowiadam, jeśli to komuś uratuje życie, jestem gotów odpowiedzieć. Dla mnie jest to pytanie o charakterze duszpasterskim. Ja go nie lekceważę. Nie lubię osobiście odpowiadać na to pytanie. Drugie pytanie. Ostatnio po raz kolejny ktoś mi je zadał. Czy mam pewność swojego zbawienia? I tak sobie myślałem, dostałem to pytanie w nocy. Ktoś mi napisał list i zapytał mnie, czy mam pewność swojego zbawienia. I tak sobie zacząłem myśleć nad tym pytaniem po raz kolejny. I wiecie, jaka odpowiedź mi przyszła? Mam pewność swojego Zbawiciela. Wiecie, fantastyczna odpowiedź, ale jestem inteligentny. Mam pewność swojego Zbawiciela. I na tym się opiera moje życie. Na relacji z Nim. A Jego mogę być pewny. Siebie pewny nie jestem. Swojego pewny nie jestem. Jego jestem pewny. A On mi powiedział, nie porzucę Cię ani nie opuszczę. To jest, przeto teraz nie ma potępienia, jest obietnicą dla każdego, kto jest w Chrystusie. Nie jest tutaj mowa o tym, że ktoś może robić, co mu się spodoba i nie spotka go żadne potępienie. W tym wierszu nie ma o tym mowy. Tekst ten mówi o ludziach, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest bardzo ważna różnica. Jeśli jesteś prawdziwym wierzącym, położyłeś łaskę w Chrystusie, przyjąłeś Jego łaskę, to nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Co to znaczy? Czy to znaczy, że nie będzie konsekwencji? Nie, nie, nie. Ten tekst nie mówi o tym, że nie będzie konsekwencji. Ten tekst mówi, że nie będzie potępienia, ale że konsekwencje w naszym życiu złych wyborów są. Gdy dokonujemy dobrych wyborów, są konsekwencje dobrych wyborów. Gdy dokonujemy złych wyborów, są konsekwencje złych wyborów. I jeśli wracamy do Boga, nie ma dla nas potępienia, ale są konsekwencje. Są konsekwencje naszych wyborów, są konsekwencje złego naszego życia. Przez chwilę należy wytłumaczyć, dlaczego Bóg nas nie odrzuca. Kilka myśli. Wiele z nich już mówiliśmy. Pierwsza myśl. Bóg nas nie odrzuca, ponieważ Jego miłość jest bezwarunkowa. O tym mówimy wielokrotnie. Ale to trzeba przypominać. Boże Słowo w trenach mówi, że niewyczerpane są objawy łaski od Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Druga rzecz, dla której Bóg nas nie odrzuca, to to, że nasze zbawienie nie jest zależne od naszych dokonań, od naszych uczynków. Nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Bo Bóg zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Nie ma potępienia, ponieważ Jezus już poniósł za mnie karę za moje grzechy. Gdy powiedział, wykonało się, przyjął karę za moje grzechy. Te, które popełniłem, popełniam i popełnię. Jezus został ukarany za wszystkie moje grzechy. Ale, i teraz posłuchajcie, i tu jest bardzo ważna myśl. Jeśli jednak przychodzi tobie do głowy myśl, a potem działanie na podstawie tego fragmentu, przychodzi ci myśl taka, skoro nie ma dla mnie potępienia, to mogę żyć jak chcę, hulaj, dusza, piekła nie ma. W takim razie, skoro dla mnie nie ma potępienia, będę spał z kim chcę, ćpał co chcę, pił co chcę, to znaczy, że nie skorzystałeś z Bożej łaski, jesteś niezbawionym człowiekiem, jesteś w błędzie, potrzebujesz nawrócenia, potrzebujesz Jezusa Chrystusa. To jest szarganie Bożej łaski. To jest szarganie Bożej łaski. Jeśli przychodzi ci myśl do głowy, a za nią działanie, myśl może przyjść. Myśl nie jest grzechem, działanie za myślą jest grzechem. Nie zawsze myśl jest grzechem, o tak powiem. Ale jeśli za tym idzie taki styl życia, który mówi, skoro On mnie zbawił, to ja mogę żyć jak chcę, to znaczy, że nie rozumiesz Bożej łaski, nie skorzystałeś z niej, bo mechanizm Bożej łaski działa w taki sposób, że gdy przyjmujemy zbawienie, to jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili, a nie do złych uczynków, abyśmy w nich umierali. I myślę, że tu jest to rozgraniczenie. Tu jest to rozgraniczenie. Dlatego chrześcijanin to jest człowiek, który stara się żyć dobrze, dlatego że jest zbawiony, a nie dlatego, żeby być zbawionym. Chrześcijanin to człowiek, który nie szarga Bożej łaski, który ją nadaremno nie przyjmuje. Chrześcijanin to człowiek, który przyjmując Bożą łaskę rozumie jej moc i z wdzięczności do Boga stara się żyć innym życiem, wsparty Jego mocą, wsparty Jego łaską, wsparty siłą Bożą. To jest ważna różnica. Powiedziałem, jeśli jesteśmy w Chrystusie Jezusie, nie ma dla nas potępienia. Co to znaczy? Czy to znaczy, że nie ma wtedy dyscypliny? Kochani, są dwa terminy. Jest kara i dyscyplina. Karę na siebie za moje przestępstwa wziął Jezus. Ale jeśli jestem dzieckiem Bożym i odchodzę i robię złe rzeczy, to Ojciec mnie dyscyplinuje i to jest świadectwem tego, że do Boga należę. Biblia o tym wyraźnie mówi. Że gdzież jest taki ojciec, który nie dyscyplinowałby swoich dzieci po to, żeby nie odchodziły od niego, żeby żyły w czystości, żeby żyły w moralności. Jeśli doświadczamy Bożej dyscypliny, to znaczy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Karę poniósł Jezus. Dyscyplina jest czymś innym. Jest środkiem wychowawczym Boga, żebyśmy trzymali się blisko Boga. Apostoł Paweł, pamiętacie tę jego walkę w liście do Rzymian? Chcę czynić dobrze, a nie wychodzi mi. I wtedy napisał to słowa, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Ale w innych momentach mówił o Bożej dyscyplinie. Dyscyplina mówi tak, kara mówi tak, to co dostajesz to, na co zasłużyłeś. A dyscyplina mówi, chcę cię wychowywać, abyś następnym razem kroczył właściwą ścieżką. Dla mnie pięknym przykładem Bożej dyscypliny jest historia człowieka, który nazywał się król Manasses, który odszedł od Boga. Bóg musiał dopuścić to, że znalazł się w niewoli, był traktowany jak zwierzę i w tej niewoli upamiętał się i wrócił. Dlatego zachęcam was do czystego i siebie samego, do czystego i świętego życia, bo im więcej w nas świętości, tym więcej Bożego błogosławieństwa, tym więcej radości z bycia chrześcijaninem i pewności tego, że doświadczamy Jego mocy i miłości. Kolejna rzecz, czego mogę być pewien, to, że Jezus rozumie moją słabość. Jezus rozumie moją słabość, ponieważ nie mamy arcykapłana, który by nie potrafił współczuć w naszym słabościom, ale mamy arcykapłana Jezusa Chrystusa, doświadczonego we wszystkim jak my, za wyjątkiem grzechu. Jezus dzisiaj żyje po to, żeby wstawiać się za nami, rozumie nasze słabości. Kolejna rzecz. Bóg nie trzyma w sobie urazy przeciwko nam. To jest ważne. Bóg nie oskarża nas na wieki. Gdy gniewa się, z powrotem się nas miłuje. Psalm 103 mówi o tym wyraźnie. Poczytajcie, On się troszczy o nas jak o nasze dzieci, o swoje dzieci. On mówi do nas w księdze Jeremiasza. Zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa. Ale może dzisiaj sobie myślisz, ale ja za daleko odszedłem od mojego Boga. Jestem tak daleko od Niego, że już nie ma dla mnie powrotu. Nie wiem, czy przyglądaliście się dokładnie kiedyś tej przypowieści, którą nazywamy przypowieścią o synu marnotrawnym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że to jest przypowieść mówiąca o ojcu i o kimś, kto tego ojca był dzieckiem. To nie jest przypowieść o ojcu i o kimś niewierzącym. To nie jest przypowieść ewangelizacyjna, w pewnym sensie jest ewangelizacyjną, ale przede wszystkim to jest historia dla Bożych dzieci. On był dzieckiem tego człowieka, natomiast żył jak nie dziecko. To jest druga sprawa, to jest zupełnie inna sprawa medalu. Możesz być dzieckiem, a żyć jak zwierzę i nie korzystać z łaski. I to dziecko w pewnym momencie podniosło głowę do góry, spojrzało w siebie. I zawróciło, a słowo zawrócić, to znaczy upamiętać się, pokutować, upamiętać się, zmienić sposób myślenia. Zawrócić, to jest to słowo. I to Boże dziecko, to dziecko tego ojca zawróciło, gdy już doszło do dna. Ono nie przestało być dzieckiem, było dzieckiem, ale żyło jak nie dziecko. mogło odejść z tego świata jak nie dziecko. Mogło nie skorzystać ze wszystkich błogosławieństw, ale miało moment upamiętania i powrotu do Ojca. To jest historia nadziei. Co powinienem zrobić, kiedy grzeszę? Jest tylko jedna rzecz, którą możesz zrobić. Po prostu powinieneś wrócić do Chrystusa. Dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz i ja zwrócę się do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem i służyć mi. Choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choćby będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. W innym miejscu Izajasza mówi Bóg: na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz znowu Cię zgromadzę w wielkiej miłości. A pamiętacie, co Jezus powiedział do Szymona? Szymonie, Szymonie, szatan wyprosił sobie, aby przesiać was jak pszenicę, a ja modliłem się o ciebie, że kiedy się nawrócisz, to żeby twoja wiara nie ustała, żebyś mógł nosić innych, żebyś wzmacniał braci. Pamiętacie? Piotr zaparł się Chrystusa, popełnił paskudny grzech, ale gdy Jezus zmartwychwstał, to miał osobne przesłanie dla Piotra. Powiedział osobie, której się ukazał: idź i powiedz Piotrowi i pozostałym. Piotra wymienił po imieniu. A potem znacie tę historię, gdy Jezus spotkał Piotra nad jeziorem i rozmawiali o miłości. O miłości do Jezusa. O miłości do Boga. Gdy Jezus stawiał Piotrowi pytania: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Panie, ty wiesz, że cię miłuję. W takim razie będziesz mógł służyć mi. Kochani, bez względu na to, jak daleko twoje życie odeszło od Boga, jest możliwość powrotu. I ta możliwość nie jest jutro, ona jest dzisiaj. Dzisiaj jest czas zbawienia. Bóg poważnie traktuje grzech. Bóg poważnie traktuje nasze odstępstwo. Bóg nienawidzi grzechu w naszym życiu. On chce, by nasze życie było święte. Wielokrotnie z tej kazalnicy powtarzaliśmy: tu bądź święty, a tam będziesz szczęśliwy. Bo nie ma odwrotnie. Tu bądź szczęśliwy, a tam będziesz dopiero święty. Kolejność jest odwrotna. Tu bądź święty, a tam będziesz szczęśliwy. Łaska Boża jest darem, który sprawia w tobie moc do tego, żeby żyć innym życiem. Ale jeśli przytrafił ci się upadek, ja nie mówię o trwaniu w grzechu i o lekceważeniu Pana Boga, o trwałym odrzuceniu Jego łaski, o zapieraniu się Ducha Świętego. O tym nie mówimy. Mówimy o upadkach, które przytrafiają się w naszym życiu. Jeśli są takie rzeczy, możesz wrócić do Boga. Zawrócić do Niego, wyznać Mu, przyznać się do tego, a On cię podniesie z powrotem. Będzie kształtował twoje życie. Ponieważ niewyczerpane są łaski od Pana. Jego dobroć nie ustaje. Słyszeliśmy dzisiaj o kilku mechanizmach, które sprawiają, że upadamy. Może warto spojrzeć w swoje serce i powiedzieć sobie, czy nie jest czasem, że pod jakimś wpływem albo gdzieś z jakichś innych przyczyn przestałem ufać Bogu, a zbytnio ufam samemu sobie. A może gdzieś w związku ze złym trybem życia zaczął mnie ogarnąć jakiś marazm, który przerodził się w lenistwo i już mnie to nie interesuje. Nie czytam Biblii, nie modlę się, nie chcę żyć w społeczności z wierzącymi. A może jest tak w twoim życiu, że nabrałeś dystansu do Jezusa. Nie trzeba być takim przecież mocno gorącym, bo co sobie ludzie o mnie pomyślą? Gdziekolwiek jesteś, w którymkolwiek punkcie twojego życia, Boże Słowo mówi: zawróć. Bo warto zawrócić. Bo warto zawrócić, ponieważ są niewyczerpane objawy łaski od Pana. A odnawiająca Boża łaska jest Bożym sposobem na to, byśmy z powrotem mogli do Boga wrócić. Kochani, pochylmy nasze głowy w modlitwie. Może jest tak, że to słowo jest do ciebie. Jesteś na granicy rezygnacji. Twoja społeczność z Panem Jezusem Chrystusem jest coraz bardziej letnia, może nawet już zimna. I wiesz, że przyszedł moment powrotu, że chcesz zawrócić do Boga. Chcesz wrócić od starego, od tego życia, może właśnie w grzechu, w brudzie, w braku relacji z Bogiem. To dzisiaj jest ten moment, żeby taką decyzję podjąć. Z jednej strony jest Jezus, który nieustannie bojuje przed Ojcem o twoje życie, ale z drugiej strony jesteś ty, który możesz dzisiaj podjąć decyzję: ja chcę wrócić do Boga. Chcę z powrotem być dla Niego gorący, gorąca. Chcę mieć z Nim taką relację jak kiedyś. Chcę mu służyć tak jak dawniej. Chcę mieć żniwą relację. To jest czas, żeby taką decyzję podjąć, a ja chcę się o was modlić. Jeśli ktoś z was dzisiaj wie, że to słowo było do niego, daj znać przez podniesienie ręki, będę modlił się. Dziękuję bardzo, dzięki bardzo. Kochani, jeśli po nabożeństwie będziecie potrzebować indywidualnej modlitwy, tu z przodu będą czekać osoby, które wyjdą z wami do innego pomieszczenia, będą rozmawiać, modlić się w cichej, intymnej atmosferze. Możecie potem podejść do tych osób, by w takiej modlitwie uczestniczyć. A teraz ciebie, Panie, ciebie, Ojcze, który czekasz na nas, wyglądasz na swoje dzieci, bez względu na to, jak daleko odeszły, czekasz, byśmy wrócili do ciebie, bo nie chcesz, byśmy brudzili się w grzechu, byśmy żyli w brudach, w cudzołóstwie, w nieprawdzie, w oszustwie. Panie, pozwól nam wrócić do ciebie, a twoje słowo mówi, że jeśli my zawracamy, to ty zwracasz się w naszą stronę, że jesteś blisko tych, których serce jest złamane, że podtrzymujesz skruszonych na duchu, że niewyczerpane są objawy twojej łaski. I Panie, proszę cię, abyś teraz dotknął zwłaszcza te osoby, które wiedzą, że coś w relacji z tobą nie jest najlepiej, Panie, które chcą wrócić do ciebie, do tego samego ognia, w którym żyły kiedyś, a nawet do większego. Panie, podnieś, wzmocnij i pokaż swoją miłość. Pokaż te niewyczerpane objawy swojej łaski. Naprawdę jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję ci, że mamy możliwość wrócenia do ciebie. Chwała tobie, Panie.